Aspekty codzienności. Rozmowy Adama Szymańskiego.
Z tych samych warg falują palmy, faluje tłum, bawi się lud. Osiołkowi pod nogi ściele dywan z gałązek i szat. Kim jest ten, kto go zna? Na osiołku pan? Cuda czyni, to król, nasz jedyny od cudów król. Z ust do ust biegnie wieść, rośnie w chór i faluje palmowy bór. Faluje chwalba, falują hejty, widowisko, prześmiewisko, podjudzany targ. Hosanna królowi, ukrzyżuj draniowi. Z tych samych warg.
Dzień dobry Państwu. W ten nietypowy sposób rozpoczynamy audycję Aspekty codzienności. Wielki tydzień, środa, przed najważniejszymi wydarzeniami w życiu każdego chrześcijanina. Bohaterem naszego spotkania będzie siostra zakonna, nazaretanka, siostra Bożena Anna Flak. Ale oprócz tego, że siostra, to jeszcze wspaniała poetka. Korzystamy z tej okazji, by zaprezentować Państwu sylwetkę dzisiejszej bohaterki naszej audycji. Szczęść Boże, siostro.
Szczęść Boże.
Jest mi bardzo miło, że udało nam się zaprosić siostrę do audycji, że przyjęła nas siostra w Ostrzeszowie. Drodzy Państwo, nie nagrywamy tej audycji w studiu Radia Rodzina, tylko jesteśmy gośćmi sióstr nazaretanek w Ostrzeszowie. Poezja to zajęcie niezbyt typowe dla siostr.
No chyba tak, chyba niezbyt typowe. Chociaż dużo sióstr pisze teksty różne.
Właśnie, bo życie wewnętrzne, życie duchowe sióstr jest bardzo bogate i często te przemyślenia, które towarzyszą siostrom w modlitwach, w życiu, w adoracji, mogą albo nawet czasami muszą znaleźć uzewnętrznienie właśnie może w poezji.
Tak, uzewnętrznienia znajdują w różnych formach. W akademiach, które się przygotowuje z okazji świąt, w takich tak zwanych medytacjach, które bardzo często przygotowują siostry, zwłaszcza najmłodsze, z okazji Dnia Nowicjatu na przykład, czy Dnia Sióstr Profesek, czyli tych, które złożyły już śluby wieczyste. Taka refleksja może się znaleźć w zapiskach prywatnych, po rekolekcjach na przykład, także w poezji.
Drodzy Państwo, dzisiejszą audycję chcemy potraktować troszeczkę jak prolog do tego, co nas czeka w wakacje. Chcemy zaprosić Państwa do spotkania z poezją. Może uda nam się zrobić nawet weekendy poetyckie w Radiu Rodzina Diecezji Kaliskiej, których bohaterką będzie poezja siostry Bożeny. Dlatego dzisiaj, korzystając z tej okazji, chciałbym zapytać siostrę właściwie o genezę jej twórczości, ale oczywiście o genezę tego, jak została siostrą zakonną również. Siostro Bożeno, proszę o krótki rys autobiograficzny dla naszych słuchaczy.
Może najpierw o tym, tak pan to sformułował, jak zostałam siostrą, dlatego że to powołanie, tak się to nazywa, to powołanie jest pierwsze i w nim, w moim rozumieniu, mieści się to drugie powołanie, którym jest bycie poetą czy poezja. Poezja wyrasta w moim także pojęciu z tego, kim się jest, a więc wyrasta z mojego pierwszego powołania. Pierwsze powołanie. Do 17 roku życia nigdy nie widziałam siostry zakonnej. W Saczynie, w którym się urodziłam, uczył nas ksiądz. W Kaliszu, przy parafii świętego Mikołaja, także był katecheta. Słyszałam od moich koleżanek, że chodzą do nazaretanek na lekcje angielskiego, że jest tam siostra, która uczy angielskiego. Ale ja z angielskim sobie radziłam, więc nie chodziłam do nazaretanek na angielski.
Chociaż nazaretanki były właściwie tuż za murem, bo siostra chodziła do kaliskiego Kopernika.
Tak. Nazaretanki były za murem. Widziałam takie szare, drobne, zgięte postacie w ogrodzie. To były siostry, potem się dowiedziałam, które ten ogród uprawiały. Ale mnie jakoś nie dotykało, to nie interesowały mnie. Patrzyłam i nie widziałam. Byłam zawsze, moi rodzice byli wierzącymi rodzicami, dom był domem katolickim. Wyniosłam prostą, zdrową wiarę z domu i tę wiarę starałam się pielęgnować. Nie igrałam z moją wiarą, tak bym to dzisiaj powiedziała. Nawet jak dorastałam, miałam 17, 16 lat, chodziłam na lekcje katechezy, regularnie chodziłam na msze święte, tak jak trzeba było. Nie musiałam się przed babcią wstydzić, żeby mi powiedziała, nie poszłaś na mszę świętą. To była taka baza. Czasem przychodziło mi do głowy, jaki sens ma życie? Co ja w tym życiu tak naprawdę będę robić? Czy ja chcę powtórzyć to życie, jedno, drugie, trzecie, czwarte, które znam? A może jest coś jeszcze innego, może jest coś więcej? I wtedy zaczęłam chodzić na takie prywatne spotkania, na takie prywatki z Panem Jezusem u Franciszkanów. Ja mieszkałam w internacie i po drodze do Jagiellonek z Warszawskiej, internat był na Warszawskiej, było dość czasu, żeby otworzyć drzwi u Franciszkanów, te, które prowadzą do zakrystii i tam sobie zajść, albo przed lekcjami, albo po. Na korytarzu Franciszkanów do dzisiejszego dnia jest taki olbrzymi krzyż. Zakrwawiony, barokowy, mówiący wszystkimi gestami, wszystkimi ranami, całym sobą. Ja się zawsze oglądałam, czy nie ma nikogo w tym przedsionku. Zwykle nie było. I tak sobie patrzyłam. I nic mi Pan Jezus nie mówił, ale chciałam przychodzić. To było pierwsze pytanie. A potem tenże Pan Jezus posłużył się dowcipem. Po prostu zagrał może trochę na moim takim obrazie mnie samej, może na ambicji. Słyszałam od kogoś, kto dzielił się wiadomością, że w Ostrzeszowie, tu gdzie teraz jestem, siostry organizują spotkania dla młodzieży. Jakiś wykład jest na tematy religijne, modlitwa, dziewczyny mogą zadawać pytania, jest językiem dziewczyn dzisiejszych i ówczesnych, jest fajnie. Ta osoba, która mi opowiadała o tym spotkaniu, w pewnym momencie powtórzyła słowa jednej z nazaretanek, od której dowiedziała się o spotkaniu. A słowa te brzmiały tak, to jest bardzo ważne, ja je pamiętam całe życie. Te słowa brzmiały tak, słuchaj, może znasz kogoś, jakąś dziewczynę, taką, która nie ma co ze sobą zrobić, zastanawia się, powiedz jej, niech ona przyjedzie do Ostrzeszowa. Gdy usłyszałam te słowa, może znasz jakąś dziewczynę, która nie ma co ze sobą zrobić, to mnie to wstrząsnęło mną. Wiedziałam, że chodzi tu o Pana Jezusa, że to chodzi o modlitwę, że to chodzi o siostry, a więc jakaś forma życia. I wtedy przedstawiłam sobie, ja nie widziałam nikogo, nigdy nie miałam żadnej wizji. Wyobraziłam sobie Pana Jezusa, który jak żebrak chodzi po tym świecie, chodzi po Kaliszu, po Ostrzeszowie, i szuka kogoś, kto nie ma co ze sobą zrobić. Czyli szuka takiego człowieka, który gdzie indziej się do niczego nie nadaje. Który jest taką ciamajdą, który jest sierotą. I on szuka, nie wiem, jak to wyrazić. Ja to wyraziłam w tekście, o którym można potem powiedzieć. I zrobiło mi się tego Jezusa tak strasznie żal. Powstała we mnie taka duma. Pomyślałam sobie, ja wiem, co mam ze sobą robić, ja jestem dobrą uczennicą u Jagiellonek, ja chciałabym studiować. Wszystko to, o czym nawet nie mówiłam sobie, się nagle pojawiło. Przedstawiłam siebie samej jako tę, która wie, co ze sobą zrobić. I pomyślałam, wtedy powiedziałam, w obecności tej osoby, która mi opowiadała o zaproszeniu do Ostrzeszowa, a ja bym poszła. I to był moment, który zdecydował o tym, że ja zainteresowałam się i Ostrzeszowem, przyjechałam do Ostrzeszowa, tutaj poznałam siostry, zaczęłam rozmawiać, odjechałam, miałam 17 lat tylko i kiedyś musiałam pójść do nazaretanek, poprosiła mnie o to moja mama. Powiedziała mi, wiesz, Mam taką jedną sprawę, siostry na pewno będą mogły nam pomóc. Pójdź, zapytaj. Ja mówię, mamo, ja pójdę do jakichś tam zakonnic, nie mam czasu, wiesz, że się uczę, no ale przecież to cię dużo nie kosztuje, zajdź. Ja mówię, dobrze, dla mamy to zrobię. Stoję przed olbrzymimi, starymi drzwiami przy furcie klasztornej w Kaliszu. Potem jest zgrzyt olbrzymiego klucza. Do dzisiaj takim kluczem siostry otwierają drzwi. Przede mną długi korytarz, ciemny, a na końcu korytarza jest prawie ten sam krzyż, który jest u franciszkanów. To jest ten sam styl, ta sama epoka. Ja zadrżałam i wtedy usłyszałam wewnątrz, w sercu, czasem się coś takiego słyszy, takie słowa, ty i tak będziesz zakonnicą. Tak mi obco zabrzmiało to zakonnicą, jakby taki nakaz. Faktem jest, że ja nigdy tych słów nie zapomniałam, zawsze je rozważałam i one były jakby odpowiedzią na to moje, ja bym poszła, ja pójdę. Pamiętam jeszcze, że moje życie, to, które tam sobie gdzieś jednak w środku miałam i planowałam, zarysowało się tak, jak czasem na filmach rysują się domy w czasie trzęsienia ziemi. Wszystko to znikło. Nagle znalazłam się na korytarzu, przybiegła jakaś siostra. O niczym nie myślałam. Ona mówiła, była taka wesoła, opowiadała, że się cieszy, że zna moją mamę. Zabrała mnie do ogrodu. Pamiętam, że były takie piękne, olbrzymie cebule. I tam siostry te szare właśnie pracowały pośród grządek cebuli. Ja miałam buty na wysokich obcasach i obejrzałam się za siebie i były takie ślady po tych obcasach, bo tam było grząsko. To pamiętam. Wyszłam prawie nieprzytomna z tego klasztoru, ale to był moment, który zdecydował o tym, że ja zaczęłam myśleć poważnie o tym, że to być może jest moje powołanie. Były długie rozmowy z naprawdę mądrymi nazaretankami w Kaliszu, które mi odpowiadały na moje wszystkie pytania, mądrzejsze i mniej mądre. I gdy miałam 20 lat, rozpoczęłam nowicjat, a wcześniej jeszcze po maturze zrobiłam sobie studium pielęgniarskie w Warszawie. Było ono zrobione po to, żebym mogła być bardziej przydatna w życiu, które nie rysowało się różowo w tamtych czasach. Nie wiadomo było, czy zatrzymane będą nasze szkoły, czy będziemy mieć gdzieś pracę. Pielęgniarstwo wydawało się takim pomysłem dość dobrym na wszelki wypadek. A poza tym zdradziłam się przed siostrami z Kalisza, że kiedyś myślałam o medycynie. Siostry mi powiedziały, medycyna to jest oddzielne powołanie, którego nie zrealizujesz w tej Polsce, w której żyjemy. Do Ameryki granice są zamknięte, nie wyślemy cię do szpitali amerykańskich. Nie będziesz mogła się doskonalić, nie będziesz mogła studiować w habicie. Taka jest Polska, taka jest biedna. Ale, powiedziała ta siostra, ale możesz zrobić studium pielęgniarskie. Skrzywiłam się na to, bo myślę sobie, no to tak to świadectwo będzie ostemplowane, takie troszkę, może już będzie miało jakiś nieciekawy ślad, może nie zdałam, tak sobie myślałam. A ta siostra mówi, wiesz, idź do twojej mamy i ją zapytaj, co ona o tym myśli. Idę do mamy i mówię jej tak, wiesz, siostry chcą, żebym ja pojechała do Warszawy i jeszcze 2,5 roku studiowała pielęgniarstwo. A mama mówi, teraz wiem, że to są mądre kobiety. Potraktuj to jako przedłużoną maturę. Jeżeli chcesz być siostrą, chcesz być kobietą, która będzie samotna, każda wiedza na temat człowieka, kobiety, powołania, plus zawód konkretny ci się przyda. I tak pojechałam do Warszawy, zrobiłam studium pielęgniarskie, mam dyplom pielęgniarki. Pracowałam tylko 3 lata potem w klasztorze jako pielęgniarka i rozpoczęłam mój nowicjat w Ostrzeszowie.
To był czas takiego przełomu, wstrząsu wewnątrzkomunistycznego naszego, tak? Z Gomułki na Gierka.
Tak, to były lata 68. Młodzież pokazała, że istnieje. Warszawa była ciekawym miastem, nawet wśród moich koleżanek, które nie wiedziały, że ja aspiruję do nazaretanek. Wtedy obowiązywała rejonizacja. Moja pani dyrektor, która notabene była dyrektorką u sióstr Szarytek, gdy siostrom Szarytkom zabrano szkołę pielęgniarską, ta pani stała się dyrektorką szkoły świeckiej. I pani mnie zawołała i mówi tak, ty jesteś z Kalisza, Masz ładne świadectwo. Nigdzie nie zdawałaś? Dlaczego do Warszawy? Ja tak na nią popatrzyłam. Mówię, Boże, jak ja się wybronię z tej rejonizacji? I zaczęłam tak opowiadać, że to jest takie właśnie moje wymarzone powołanie. Chciałabym, no takie jak to 18-latka po maturze opowiadała, że ja słyszałam o tym, to prawda, słyszałam o tym studium, że to jest bardzo dobra szkoła, że ma doskonałych nauczycieli, mam miejsce, gdzie mogę zamieszkać w Warszawie i bardzo bym tutaj chciała studiować. W Kaliszu pewno było studium, ale lepsza była ta szkoła, taka pielęgniarska, średnia. Ta pani tak na mnie popatrzyła, mądra kobieta, blisko 60, nic nie powiedziała i powiedziała dobrze. A po dyplomie powiedziała mi, że ja wiedziałam, że tam jest jeszcze drugie dno tego wyboru i nie chciałam ci przeszkadzać. Wierzyłam, że będziesz dobrą pielęgniarką. Tak zostałam pielęgniarką w Warszawie poza rejonizacją.
Później praca dla zgromadzenia, ale edukacja humanistyczna.
Później nowicjat, czyli 2 lata najważniejsze, gdy mówimy o byciu siostrą, to jest takie seminarium zakonne. Są to lata kanoniczne, bez których nie można złożyć ślubu. Te 2 lata odbyłam w Ostrzeszowie, bo tutaj do tej pory jest nasz nowicjat. Tutaj człowiek ma za zadanie wejść nie tylko w rytm życia zakonnego późniejszego, ten rytm jest też różny w zależności od pracy, jaką się ma zleconą. Zadaniem nowicjatu jest przyjrzenie się sobie, czy rzeczywiście to, czego pragnę, zgadza się w jakiejś przynajmniej mierze z pragnieniem Boga, na ile to jest możliwe do rozpoznania. Jest to czas, kiedy mistrzyni nowicjatu i cała wspólnota ma prawo człowieka jakby pomagać mu, ale też ocenić, są na to specjalne formuły, konstytucjami zagwarantowane. Człowiek ma otrzymać pomoc, aby pomyłka była minimalna. Jeżeli po 2 latach opinia wspólnoty, mistrzyni, która jest przygotowana do prowadzenia młodych ludzi i moje własne pragnienie jest na tak, składa się śluby na rok. Potem przez lat 5 minimum, albo nawet 9, powtarza się śluby tylko na rok. Innymi słowy, po roku, w ciągu 9 lat, ta, która się waha, która nie jest pewna, po roku może odejść bez żadnego piętna, śluby wygasają po roku. Jeżeli natomiast po 5, 7, 8 czy 9 latach kandydatka wyraża pragnienie i zgromadzeniu się wydaje, że jest to autentyczne powołanie, wtedy składa się śluby wieczyste. To już są śluby bardzo uroczyste, śluby, które nie powinny być zerwane. Ludzka słabość zrywa wszystko, zwłaszcza dzisiaj. Ale to są te śluby, które ja dziękuję Bogu, że w nich trwam. Mam nadzieję, że nie będą zerwane do ostatniej godziny i rozpocznie się wieczność z tym oblubieńcem, którego dopiero zobaczę. Ten okres ślubów czasowych, czyli między nowicjatem prawnie ukończonym, a ślubami wieczystymi, ten okres nazywa się językiem kanonicznym, prawa kanonicznego, juniorat albo alumnat. Czyli jest się kandydatką do wieczystych ślubów. Okres junioratu jest też okresem, gdzie kandydatka rozeznaje swoje powołanie i zgromadzenie się kandydatce w dalszym ciągu przygląda. Co roku wypowiada swoją opinię, osoba, która prowadzi, jest odpowiedzialna. Okres junioratu między nowicjatem a ślubami wieczystymi jest też po to, aby uzupełnić przygotowanie zawodowe, które jest bardzo ważne. W moim wypadku były to studia polonistyczne, które odbyłam na KUL-u, Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, i one przygotowały mnie do zawodu nauczycielki. Nauczycielką byłam 12 lat, niedługo, ale to był wynik i owoc tego kształcenia, o które zgromadzenie mnie poprosiło i które mi ofiarowało.
No właśnie, siostra uczyła w szkołach średnich w Warszawie właśnie, tak?
Ja uczyłam języka polskiego w naszym prywatnym liceum w Warszawie, prywatne liceum sióstr Nazaretanek przy ulicy Czerniakowskiej, jedno z 10, które przetrwało okres komunistyczny. Ja byłam w tym czasie, kiedy wolno było Nazaretankom tylko mieć jedną klasę, ta klasa pękała w szwach, było 49 uczennic w klasie, ale to była jedna klasa. Można ją było potem dzielić na zajęcie, ale była to jedna klasa. Trzeba było formalnie się tego trzymać. Z pięknego budynku, który jest naszą własnością i zawsze był, ówczesne władze zostawiły nam tylko czwarte piętro, aby było niewygodnie i wysoko. Na czwartym piętrze, był internat, a na piętrze drugim, jednym, jedynym na korytarzu prawie że i w kilku klasach była nasza szkoła. Reszta sal, reszta pomieszczeń była używana przez państwo na szkoły inne, dzięki Bogu, że na szkoły. Byli tam chłopcy, którzy wykrzykiwali nam pod oknami, dziewczyny to lubiły na szczęście. W innej części gmachu były przychodnie, między innymi przychodnia psychiatryczna. Też to miało dobre strony, bo miałyśmy lekarza na piętrze. Uczyłam języka polskiego. Był to bardzo ciekawy, piękny czas, wymagający. Miałam naprawdę ciekawe, interesujące dziewczyny. Danusia Szuba, dzisiejsza prezenterka, pani Cholecka, to jest moja uczennica. Uczyłam Agatę Młynarską, uczyłam córkę Kalenika. Takich pięknych nazwisk, pięknych w tym sensie, że znanych szerszemu społeczeństwu było bardzo dużo.
Jak to w życiu się układa? Nie zawsze osoby odbierające edukację w katolickich szkołach idą w tym kierunku. Później duchowo ich drogi różnie wyglądają. Ale oczywiście szkoła na pewno była szkołą elitarną i to było ważne. Cechą taką ważną i szlachetną dla kościoła, dla zgromadzeń również zakonnych żeńskich jest to, że zauważając talenty swoich sióstr, kierują je na różne inne placówki. Gdzie siostra została skierowana później?
Gdy już podziękowano mi za pracę nauczycielki, wysłano mnie do Londynu, dlatego że była potrzeba sióstr, które znają dobrze język angielski. Było to w wyniku jednej z kapituł, czyli takich spotkań międzynarodowych sióstr nazaretanek. Była wtedy taka światła siostra prowincjalna w prowincji mojej obecnej, warszawskiej tak zwanej. Pomyślała sobie, przecież musimy przygotować ludzi, którzy będą mogli nam pomóc także, żeby nie zawsze opierać się tylko na tłumaczach. I wtedy wysłano mnie, przerwałam moją pracę jako nauczycielka, pożegnałam drugi rok mojej drugiej klasy, której byłam wychowawczynią. Ja byłam jeszcze wtedy młoda, dziewczyny były takie przywiązane. Było ciekawych dużo zajęć, teatralne było kółko bardzo ciekawe. Dziewczyny popłakały się na lotnisku, ja też odjechałam do Anglii. Nie było wtedy łatwo, trzeba było mieć wizę, wiedziałam, że jadę tylko na półtora roku. Nie było żadnej nadziei, że będzie można pojechać kiedykolwiek jeszcze, bo w tamtych czasach wizja Polski, która jest wolna po Solidarności, Polski takiej po Solidarności, czy murów, które nagle w przyspieszonym tempie zaczęły się walić, była prawie nierealna. Ja byłam w tym czasie, była Solidarność, zwyciężała i cierpiała. Byłam wtedy w Londynie i jeszcze było trudno uwierzyć, że coś się zmienia. Tak było to silne w nas, ludziach jeszcze młodych, nauczycielach.
Przed wybuchem Solidarności siostra wyjechała?
Ja wyjechałam w 89 roku. Tak, w 89 na półtora roku do Londynu, do naszego domu, bo tam mamy placówkę od matki założycielki i zakuwałam angielski zwyczajnie.
Ale czas 80-81 rok to spędziła siostra w Warszawie właśnie.
Tak, nauczycielką byłam w Warszawie od 80 roku do 89, a po powrocie jeszcze 2 lata uczyłam języka angielskiego na pół etatu, bo byłam już wtedy przełożoną Wielkiego Domu Warszawskiego. Już nie wróciłam do szkoły po Anglii. Anglia się zamknęła, to był bardzo piękny czas, dla poezji bardzo ważny, o dziwo. Tego angielskiego trochę podgoniłam. Podstawy miałam bardzo dobre od Jagiellonek. Uczyła mnie pani Sieklicka, która była doskonałą anglistką. Wszystkie jej notatki pomogły mi w Anglii. Tam była podstawa. Gdy wróciłam, poproszono mnie o nową pracę, a pracą tą było przełożeństwo, czyli byłam odpowiedzialna za wspólnotę, która miała blisko 100 sióstr. Nie ma już dzisiaj takich wspólnot. Do tej wspólnoty należały siostry, które pracowały w szkole. I wtedy był też czas, kiedy oddano nam gmach warszawski. Był to czas remontów. Ja między tymi robotnikami, między siostrami, jako niedoświadczona przełożona w Warszawie pracowałam.
piętra drugie i czwarte były znane siostrze. Teraz trzeba było się zapoznać z następnymi właśnie w czasie remontu. Ale nie zasiedziała się siostra chyba w Warszawie zbyt długo, prawda?
Nie zasiedziałam się na tym tak zwanym urzędzie, to nieładne słowo, na urzędzie przełożeńskim. Jako przełożona byłam tylko 2 lata. Potem zostałam naznaczona przełożoną całej prowincji. Na 6 lat to była decyzja zarządu generalnego, jakieś tam podszepty zarządu prowincjalnego, byłego. Należałam jako przełożona, byłam radną w zarządzie prowincjalnym i otrzymałam nowe zadanie. Przez 6 lat zarządzałam prowincją warszawską, która była wtedy prowincją mającą swoje domy w 5 krajach. To była Rosja, Ukraina, Białoruś, Litwa i Hiszpania. I Warszawa oczywiście, część Polski środkowa i północna. 6 lat byłam przełożoną prowincjalną, a po 6 latach pojechałam na blisko 2 lata do Stanów Zjednoczonych po to, żeby pogłębić swoją edukację. Były to 2 rodzaje studiów. Pierwsze to były studia formacyjne, które odbyłam w Uniwersytecie Jezuickim St. Louis, Missouri. A po tych takich studiach formacyjnych, właściwie to był tylko dobry kurs w mojej ocenie, uzbierałam wystarczająco kredytów, żeby przenieść się do Uniwersytetu Jezuickiego Loyoli w Chicago i tam zrobiłam sobie 2 magisterium, dziedzina teologia pastoralna, taka, która dała mi narzędzia, aby być sprawniejszą w zarządzaniu, czy prowincją, czy potem już na poziomie generalnym trochę także pomagać w zarządzaniu zgromadzeniem.
Trochę menedżerskie studia.
Takie troszkę menedżerskie, bardzo ciekawe. Studia, które miały absolutnie indywidualny tok i których zadaniem było wykorzystać wszystkie doświadczenia i wszystkie nauki, jakie człowiek odbył w ciągu życia. Przeciekawa koncepcja, mówię o Loyoli, o Chicago. Wtedy jako na przykład psychologię studiowałam w ten sposób, że miałam zadany film. Miałam ten film obejrzeć tyle razy, ile sobie życzę i pokazać, jak wykorzystana została filozofia Junga.
Jaki to był tytuł?
Tytuł filmu to był Lady Hawk, pamiętam. To była Pani Hawk, Pani Jastrząb. Po angielsku pamiętam Lady Hawk. Bardzo ciekawy film o wielu płaszczyznach i trzeba było na podstawie tego filmu wykazać, że się ma pojęcie o filozofii głębi, o filozofii Junga. Bardzo ciekawe.
Niespokojny duch, pasja pogłębiania swojej wiedzy, nauki. Co było dalej?
Wróciłam ze Stanów. Muszę zaznaczyć, że ja nigdy nie chciałam wyjeżdżać za granicę, żeby tam zostać. Bo mogłam jakoś może się i postarać. Były wtedy, to był taki czas, gdy byłam w Stanach Zjednoczonych, że wysyłałyśmy trochę naszych sióstr do Stanów, żeby pomogły prowincji amerykańskiej, która przechodziła przez trudny okres. Ale ja nigdy z taką myślą nie wyjeżdżałam. Mówię o tym w kontekście mojego powrotu do Polski. Wróciłam dlatego, że tak mi się wydawało, że to jest najuczciwsze. Po powrocie ze Stanów przez 1,5 roku chyba pracowałam w zarządzie Rady Szkół Katolickich. Jest taka instytucja w Polsce, nie wiem, mało wiem o niej dzisiaj, ale wydaje mi się, że w dalszym ciągu funkcjonuje. W okolicach 2000 roku taka instytucja była. Ona funkcjonowała w mojej ocenie bardzo sprawnie i ja byłam sekretarką tejże instytucji. Moje zadanie było prowadzić biuro Rady Szkół Katolickich, sporządzać zeszyty z adresami wszystkich szkół, organizować spotkania na poziomie krajowym Rady Szkół Katolickich i nauczycieli pracujących w szkołach katolickich. I to była moja praca przez blisko 1,5 roku w Warszawie, w siedzibie Episkopatu. Gdy to się skończyło, w międzyczasie była kapituła generalna i zostałam na kapitule wybrana asystentką przełożonej generalnej całego zgromadzenia. Jako asystentka generalna siedziałam, trzeba było emigrować i 9 lat spędziłam w Rzymie. Bardzo ciekawy czas, czas służbowych, ale jednak ciekawych podróży. Trzeba było docierać do wszystkich miejsc, gdzie są siostry nazaretanki, a jesteśmy na wszystkich kontynentach. Najnowsza placówka to jest Ghana, Afryka. W Ghanie nie byłam, ale byłam 2 razy na Filipinach, byłam w Australii, byłam w Stanach Zjednoczonych, we wszystkich prawie domach. czy towarzysząc przełożonej generalnej, czy z inną radną jeżdżąc, żeby wykonać zlecone zadania. To był czas intensywny, bardzo dobry, poza tym Rzym, który miałam na co dzień. Ode mnie zależało, ile tego Rzymu mogłam sobie jakby przyswoić i ucieszyć się nim. To jest 9 lat, to jest długi czas. Po 9 latach była kolejna kapituła generalna, czyli kolejne zebranie. U nas zarządy mają kadencję, to jest bardzo mądre. Po 9 latach cały zarząd odchodzi, nowy zarząd jest wybierany. Wtedy nowa przełożona generalna, jeszcze byłyśmy w Rzymie, jeszcze się nie skończyła kapituła, woła mnie i mówi tak, słuchaj, albo może powiedziała, niech siostra posłucha, nie wiem, czy to było tak formalnie, czy nieformalnie, zdaje się, że mniej formalnie. Słuchaj, jest taka potrzeba, żeby coś zrobić z Anglią. Znasz język, może byś pojechała do Anglii i coś tam zrobiła, zobaczyła, co się da zrobić. Anglia też przechodziła przez taki swój kryzys, zamknięto prowincję, było mniej sióstr, nie było lokalnych powołań. I powiedziała, no może byś pojechała do Anglii. Ja mówię, no dobrze, no nie mam przeszkód. Nie mam powodu, żeby powiedzieć nie. Pojechałam, wydawało się, na jedną kadencję, na 3 lata, jako przełożona lokalna wspólnoty londyńskiej, a zostałam 10 lat. Za długo pewno na to przełożeństwo, tak w mojej ocenie, ale tak się układały losy. Tak zarząd prowincji zachodnioeuropejskiej, tej prowincji Dobrego Pasterza, oddzielna prowincja, do której należałam przez 10 lat, przy tworzeniu której też w czasie mojej kadencji w Rzymie byłam, znałam problemy, wiedziałam, że pomóc trzeba. I mój pobyt, za zgodą oczywiście przełożonych wyższych, przedłużył się do 10 lat. Czyli byłam 3 kadencje plus 1 ekstra rok.
Drodzy Państwo, już teraz muszę zaproponować Państwu małą przerwę. Będziemy kontynuować tę rozmowę za 2 tygodnie. Przyjechałem na chwilę do Ostrzeszowa, ale ta chwila się nam wydłuża, dlatego serdecznie zapraszam Państwa już na drugą część rozmowy z siostrą Bożoną Anną za 2 tygodnie. Nasze pierwsze spotkanie z siostrą Bożoną Anną Flak chciałbym zakończyć małym poetyckim akcentem. W krótkiej, ale jakże bogatej historycznej, japońskiej formie haiku, o której będziemy jeszcze rozmawiać. Te 17-sylabowe utwory są kondensacją poetyckiej impresji, wzruszenia i kontemplacji. Popiół na głowy. Proch z ongiś szumiących palm. Pokarmem myśli. Czas adoracji, przekraczanie wszech granic, w bezruchu kolan. Chleb Bożym ciałem, w naturze tajemnicy, moc tajemnicy.